Historyk, miłośnik kultury włoskiej, część trzecia. Okolice na Apollo były dla Kazimierza Chłodowskiego jeszcze nieraz obiektem wędrówek i opisów. W 1873 roku, wtedy gdy opisywał czarodziejski Capri, ogłosił również esej pod tytułem Kampania Felix. To właśnie okolice na Apollo. A ten kraj przepyszny, pisze, to ziemia obiecana, to owa dolina, na której rozsiadły się Capua, Caserta, Neapol, na której kończynach kwitło niegdyś Pompeji i Sarnus wody swe toczył. Ogląda kapłę ze szczątkami rzymskich murów i ruiny jednego z największych amfiteatrów. Przywołuje starożytne wspomnienia o ginących tu gladiatorach i spotkaniach rzymskich orłów z przebiegłymi chówcami wzbogaconej Kartaginy. Podoba mu się krajobraz tej krainy, bo wszędzie najpyszniejszy zobaczysz ogród, pełen najróżnorodniejszych jarzyn, kalafiorów, karczochów, kukurydzy, pszenicy, drzew morwowych, powiązanych ze sobą girlandami winy i latorośli. A to dalej opowieść o ludziach, które tutaj mieszkały, o Oskach, Fenicjanach, Etruskach. Pod niebem szczęśliwej kampanii znajdziesz tylko ludzi z czarnym, metalicznym okiem, kruczymi, prawie spalonymi włosami. Twierdzi, że takich przeróżnych krzyków i wrzasków, jakie się w Neapolu o uszy obijają, nigdzie się nie słyszy. A gdy wyjdziesz na Stradę di Roma albo na Chiaję, to taką usłyszysz muzykę przeszłości, jak gdyby ją tysiące układało Wagnerów. W tym klimacie i w tej gorącej neapolitańskiej atmosferze rodzi się charakterystyczny teatr ludowy włoskiego południa, w którym prym wiodą Pulcinella i Polichinel, którym, jak pisze Chłodowski, personifikacją sprytu mieszkańców kampanii, umiejących sobie radzić z humorem, skorzystać z okoliczności. Oto typowy teatrzyk neapolitański San Carlino. Zaniedbany, brudny, ale nie razi to Pulcinelli i widzów. Zauważa, że w tej szczęśliwej kampanii każdy prawie jest poetą, każdy gotów wypowiedzieć prozą lub wierszem owe myśli pełne fantastycznej siły. Myślę, że Neapol od 1873 roku pod względem swego charakteru nic się nie zmienił. To, co zaobserwował Chłodowski przeszło 100 lat temu, możemy widzieć dziś. Wjazd do Neapolu dziwne robi wrażenie. Krzyk, gwar, pstrokacizna, komiczna sytuacja. Wszystko to wiąże z drogi uwagę podróżnego i każe mu się oglądać naokoło siebie. Niczym nasze rzeszowskie albo przemyskie żytki, co każdego wysiadającego z wagonu zasypują tupaniami i propozycjami. W porównaniu z neapolitańskimi łobuzami, którym żadna policja na świecie rady by nie dała. Barwne są opisy Chłodowskiego neapolitańskiego życia i wyglądu miasta, gdzie zabawa jest nierozłączną z najważniejszymi czynnościami życia. I wreszcie ta charakterystyczna, nadmorska promenada, Via Chiaia, skąd wzrok biegnie ku konturom Capri, gdzie piękne kobiety, stroje, ekwiparze, pyszne zaprzęgi podały sobie rękę, aby uczynić spacer nad morzem jednym z najciekawszych, jakie się w cywilizowanej spotyka Europie. Wśród spacerujących zauważa nawet powóz króla Wiktora Emanuela, przebywającego akurat w Neapolu. Za skarb, jaki kryje kampania, uważa Chłodowski Pompeję i Herkulanum. Wrażenie, jakiego się tu doznaje, będąc po raz pierwszy wśród murów Pompeji, jest tak oryginalne, tak nowe, że z trudnością przyszłoby mu je porównać z innym jakim w życiu wrażeniem. W tym jednak właśnie, że w Pompeji spotykamy ślady codziennego mieszczańskiego życia, że nie mamy tam do czynienia z triumfalnymi łukami, kolumnami stawianymi Cezarom. W tym, jak powiedziałem, leży cała wartość pompejańskich wykopalisk. Odkrycie Pompeji niesłychanie się przyczyniło do zrozumienia starożytności, do wypełnienia sobie tego obrazu, który historycy z dzieł starożytnych i zabytków sztuki stawiali. Przejmuje go widok odlewów wykopanych postaci ludzkich, na przykład kobiety rażonej ostatecznym ciosem. Widać, że wiele cierpiała i że się udusiła. Głowa się cokolwiek podnosi, prawa ręka sparta o ziemię robi ostatnie wysilenia, aby zrzucić z siebie ciężar gniotącego ją popiołu. Nieszczęśliwa, widocznie uciekała. Dużo pisze o sztuce, malarstwie, rzeźbie, rozumiejąc potrzebę dalszych odkryć, w czym pomogłyby obce rządy i prywatni ludzie ze znacznymi kapitałami, aby tylko co rychlej wydobyć ukryte skarby, które w ciągu wieków mogą ulec niepowetowanemu zniszczeniu. We Włoszech zachwycił się też kwiatami, a więc ogrodami, które tu często wokół pałaców i zamków fantastycznie zdobią pejzaż. Oglądał ogrody w Genui, słynny Giardino Boboli we Florencji, ogród publiczny w Mediolanie, czy też pobliżu Genui w Peli, ogród Pallavicini, gdzie, jak pisze, przestrzeń ogrodu niewielka, a na tej przestrzeni pomieszczono tyle różnorodnych obrazów, tyle rozmaitych widoków, że zwiedzający nie może wyjść z podziwienia, jakim sposobem znalazło się tyle rozmaitych rzeczy na niewielkim pagórku. Ogród cały wygląda jak cacko, tak jak w najdrobniejszych szczegółach wykończony. Z taką starannością pamiętano o wszystkim. Pisząc o ogrodach zwraca uwagę na cmentarze, gdyż mało gdzie zamiłowanie do sztuki i zmysł artystyczny synów Italii tak wyraźnie jak w cmentarzach się przebija. Architektura, rzeźba, malarstwo podały sobie ręce, aby mieszkania zmarłych przeobrazić w ustronia pełne poetycznego wdzięku. Dość wymienić Campo Santo w Pizie, w Genui, Bolonii i Turynie. O ile Campo Santo w Pizie pod względem architektury przewyższa włoskie cmentarze, o tyle cmentarz w Genui co do położenia ilości pomników elegancji, zbytku marmurów, pierwsze we Włoszech zajmuje miejsce. Jest to jeden z najnowszych włoskich cmentarzy, teraźniejsza architektura jednak może się nim pochlubić. W włoskich cmentarzach widzi przede wszystkim cechy klasyczne, podczas gdy u nas przeważają, pewnie zgodnie z naszym narodowym charakterem, romantyczne. U nas, czytamy, można zapłakać pod drzewem, można usiąść, podumać nad grobem, można pogwarzyć z duchem drogiej nam osoby. Tam trzeba szukać numeru grobowej tablicy, a ten biały, symetryczny kamień ziębi i mimowoli odtrąca, bo takich kamieni w tym samym rzędzie naliczysz kilkadziesiąt tysięcy, a jeden jak drugi ma dwie stopy szerokości i na jednym jak na drugim formą przeznaczony napis.